Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Słuchajcie, powiedzcie, a pomyślcie, co Wam przychodzi do głowy, co Tobie przychodzi do głowy, kiedy mówię ważny egzamin. Mogą różne rzeczy Wam przychodzić do głowy, domyślam się, nie daję Wam za dużo czasu na przemyślenie tego, ale być może przychodzą Ci do głowy, być może kojarzysz te dwa słowa z faktem, że jak to dobrze, że już mam wszystkie ważne egzaminy za sobą i nie muszę zdawać żadnego egzaminu. Albo kiedy mówię te słowa, to pomyślałeś sobie, no właśnie, ciekawe, że o tym mówi dzisiaj akurat, bo przede mną niebawem już ważny egzamin, którego się trochę obawiam, albo do którego muszę się przygotować. Albo mogłaś pomyśleć sobie, miałam różne egzaminy w życiu i chociaż się przygotowywałam regularnie, nie odkładałam tego na później, to stres mnie tak zjadał, że zawsze źle wypadałam na tych ważnych egzaminach. Cokolwiek ci przychodzi do głowy, prawda jest taka, że nasze życie jest pewnego rodzaju egzaminem. Posłuchaj tej historii, mogę się usłyszeć o młodym policjancie, który zdawał egzamin końcowy do Akademii Policyjnej. To jest historia, którą wiele osób niejednokrotnie słyszało, mogłeś słyszeć. Ten policjant przeczytał w arkusie egzaminacyjnym opis pewnej sytuacji i związane z nią pytania. Sytuacja wygląda następująco. Patrolujesz okołomiejską dzielnicę, kiedy nagle słyszysz, że dochodzi do eksplozji na sąsiedniej ulicy. Udajesz się na tę ulicę i od razu zauważasz, że jest duża wyrwa w ziemi. Obok tej wyrwy jest przewrócony mini-transporter. Podbiegasz do tego mini-transportera, otwierasz drzwi, od razu czujesz mocny odór alkoholu. I w tym samochodzie widzisz dwie osoby, mężczyznę i kobietę, i w kobiecie rozpoznajesz żonę twojego szefa, która akurat jest w delegacji w tym czasie. I kiedy tak jesteś zdziwiony tą całą sytuacją, nagle z piskiem opon zatrzymuje się samochód i z niego wyskakuje mężczyzna, który oferuje swoją pomoc, pytając się, co się stało, ale ty jako policjant rozpoznajesz, że ten człowiek jest poszukiwany za napad z bronią w ręku. I kiedy tak myślisz o tej kobiecie i mężczyźnie w aucie, o tym człowieku w pojeździe, to z kamienicy obok wybiega mężczyzna, krzycząc, że jego żona właśnie rodzi. Jest w zaawansowanej ciąży i co prawda jest jeszcze trochę do porodu, ale wybuch wywołał taki stres w niej, że ona nagle zaczęła rodzić. I kiedy ten mężczyzna w panice mówi ci o tej rodzącej żonie, to słyszysz obok mężczyznę w kanale, w fosie miejskiej, którego wybuch zepnął do tej fosy, a on nie umie pływać i macha rękami i prosi i woła o pomoc. I pytanie brzmi, opisz w kilku słowach, jakie działania byś podjął. Niezwłocznie. Młody mężczyzna przez chwilę zastanawiał się, po czym wziął długopis do ręki i napisał: zdjąłbym mundur i wtopiłbym się w tłum. Wiecie, tak to czasami jest i w naszym życiu, że w naszym kontekście codziennego bytowania albo codziennego życia chętnie byśmy czasami zdjęli ten przysłowiowy mundur i wtopili się w tłum. Rzecz w tym, że jeżeli chodzi o twoje i moje chrześcijaństwo, to nie został nam dany taki przywilej. To znaczy, nigdy nie będziesz w takim miejscu jako naśladowca Jezusa, że będziesz mógł powiedzieć, ja już mam dosyć, ja teraz zdejmuję to moje ubranie chrześcijańskie i wtapiam się w tłum, bo już nie daję rady. Okazuje się, że też w kontekście naszego życia chrześcijańskiego jest pewien egzamin, który trwa całe nasze życie, przez który przechodzimy przez całe życie. I to jest właśnie ten egzamin z życia chrześcijańskiego. I w tym egzaminie nie liczy się tyle wynik końcowy, ile proces na drodze do tego wyniku końcowego. Spotkaj mnie razem teraz w 12 rozdziale Listu do Rzymian, bardzo cię proszę. 12 rozdział Listu do Rzymian, niech to będzie takie nasze miejsce wspólnego spotkania. Pierwsze dwa wersety tego rozdziału. Paweł, apostoł, pisze tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. W bardzo telegraficznym skrócie pewnie o tym wiesz, ale pozwól, że ci przypomnę, że kiedy mówimy o Bożej Księdze Życia, o tych 66 księgach, o tej części, którą nazywamy bardzo potocznie Starym Testamentem i Nowym, w Starym Testamencie można by w telegraficznym skrócie powiedzieć, Stary Testament przepowiadał przyjście Jezusa. Ewangelie są czterema księgami Nowego Testamentu, które mówią, skupiają się na tym, oto jest. Ten, który był zapowiadany, jest pośród nas. A listy, których jest 23 w Nowym Testamencie, z 27 ksiąg, listy generalnie mówią o tym, że ponieważ Jezus przyszedł, dlatego twoje życie dzisiaj, jeśli mu zawierzyłeś, może wyglądać inaczej. Listy nie były pisane w próżni. Listy były generalnie pisane do ludzi Kościoła, takich jak my wszyscy. Kościoła, który zmagał się z różnego rodzaju wyzwaniami. To nie są traktaty teologiczne na wysokim poziomie abstrakcji, ale to są bardzo intymna korespondencja wysyłana, pisana pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, wysyłana do ludzi z krwi i kości, takich jak każdy z nas, którzy się zmagali z różnego rodzaju wyzwaniami. I kiedy myśleć o pierwotnych adresatach Listu do Rzymian, to tych problemów nie brakowało. To były problemy z podziałami, problemy arogancji, problemy pychy, problem zniechęcenia, problem nadużywania tego wszystkiego, co Bóg im powierzył. Wydawać się mogło, że o ile Bóg jest Bogiem niezmiennym, wciąż ten sam, taki sam wczoraj, dzisiaj, na wieki, to można by powiedzieć, że my jako ludzie też w pewnym sensie jesteśmy niezmienni, bo nie ma nic nowego pod słońcem. My dzisiaj zmagamy się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, z jakimi zmagali się wierzący ludzie 2000 lat temu, kiedy pierwotnie to wszystko było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I 12 rozdział Listu do Rzymian jest troszkę tak jak furtka osadzona na takich zawiasach, które się mogą odchylać w dwóch kierunkach. Nie tylko List do Rzymian, ale w ogóle wiele listów Pawła tak właśnie wygląda, gdzie ta pierwsza część listu, znowu można by bardzo ogólnie powiedzieć, określić jednym słowem, ponieważ, to druga część listu, tą drugą można by określić słowem dlatego. Ponieważ Jezus, ponieważ Bóg tak ukochał świat, ponieważ Bóg dał swojego szczególnego Syna, ponieważ Jezus oddał swoje życie, ponieważ Jezus cię wykupił, ponieważ Jezus postawił cię na innym gruncie, ponieważ dał ci Ducha Świętego, ponieważ uzdalnia cię do innego życia, dlatego ty możesz żyć inaczej. I dalej jest opis tego życia, jak to życie inaczej może wyglądać w kontekście tych wyzwań, z którymi borykali się pierwotni adresaci. Ale nie tylko oni, być może my również. Ja niejednokrotnie mówię o tym, że jeżeli przejdziesz przez tą furtkę do tej drugiej części listu, czyli mówiąc teraz konkretnie o tym liście do Rzymian, pójdziesz dalej, rozdział 13, 14, 15, 16, i czytając, będziesz siedział i drapał się po głowie i myślał, to nie ma sensu. To nie ma sensu. To ja za bardzo nie wiem, czy ja chcę w taki sposób żyć. Ja nie wiem, czy ja potrafię w taki sposób żyć. To być może powinieneś przejść przez tą furtkę do tych wstępnych rozdziałów i na nowo je zacząć czytać. Bo rzecz ma się tak, że jeżeli nie zrozumiesz przesłania pierwszych 11 rozdziałów tego listu, to o czym Paweł mówi, w drugiej części będzie totalną abstrakcją dla ciebie. W tej drugiej części listu Paweł rozpoczyna 12 rozdział od takiego niewinnego słowa zatem, który właśnie wskazuje na to, ponieważ to wszystko. Zatem teraz Paweł mówi, wzywam was. Albo w zależności od przekładu, z jakiego korzystasz, w ciekawości sprawdziłem 6 różnych tłumaczeń. Być może twoim, nie wiem, co tam jest, ale może być wzywam, proszę, przynaglam, zachęcam, błagam, motywuję. przynajmniej pół tuzina różnych sposobów tłumaczenia. I to jest jeden z tych tekstów, ciekawe, niewinne słowo, które można powiedzieć spędza sens powiek tłumaczom Biblii, którzy zastanawiają się, jak to oddać najlepiej. Bo problem polega na tym, że to jedno niewinne słowo może oznaczać albo coś takiego: hej, pozwól, że cię zachęcę. Obejmując ramieniem tą drugą osobę, pozwól, że cię zachęcę. Wiesz, naprawdę dasz sobie radę. Poradzisz sobie. Ty jesteś w stanie. Albo hej, posłuchaj, nie możesz tak dalej żyć. Zrujnujesz swoje życie. Nie do tego ono zostało zaprojektowane. I to, czy to jest mowa o tym, czy o tym, to kontekst tak naprawdę decyduje. I prawdę mówiąc, nie wiem, kiedy Paweł pisał te słowa, jaki wydźwięk miałoby to słowo, gdyby miał je wypowiedzieć. Bo nie spotkał osobiście tych ludzi, zamierzał je dopiero odwiedzić. Udawał się w podróż do Rzymu, czy w podróż dalej, ale przez Rzym, i chciał ich odwiedzić. I przed tymi odwiedzinami pisze list. On wielu o nich słyszał, wielu o nich wie. Wieści rozchodziły się szybko, mimo że nie było telefonów komórkowych. Paweł wiele o nich wiedział i nie wiem, czy wiedział na tyle, żeby ich objąć ramieniem, czy też wiedział na tyle i miał takie relacje, żeby powiedzieć: wiem o was, to nie są właściwe rzeczy. Oni musieli sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to była zachęta, czy to było wyzwanie. Ale wiesz co, nie tylko oni. Bo kiedy my czytamy te słowa dzisiaj, to każdy z nas, ty i ja, również sami musimy sobie odpowiedzieć, czy te słowa dla mnie są zachętą, czy one są potrząśniętym palcem, który stawia mnie do pionu w kontekście mojego życia chrześcijańskiego. Paweł wzywa, zachęca, prosi, przynagla, błaga ze względu na miłosierdzie Boże. To jest obraz, który się wyłania z lektury tego fragmentu, obraz człowieka, który jest ciągle w potrzebie, na potrzeby, które łaskawy Bóg ciągle, regularnie, nieprzerwanie reaguje. Robił to, robi to w danej chwili i będzie ciągle to robił, bo jest takim właśnie Bogiem. Miłosiernym Bogiem, łaskawym Bogiem, kochającym Bogiem, niezmiennym Bogiem. Dlatego Paweł wzywa ich ze względu na miłosierdzie Boże, albo odwołuje się, to jest luźna parafraza tego tekstu, do waszych oczu szeroko otwartych na miłosierdzie Boże. Powiem wam, że język, lubię myśleć o języku, lubię się bawić językiem. Lubię myśleć o tym, jak niezwykły sposób, jak komunikacja, jak jest niezwykła, jak czasami jest trudna do oddania, do przełożenia, bo czasami jak słyszę ludzi, że no, musimy dosłownie pewne rzeczy traktować albo tłumaczyć dosłownie, to jest jeden z tych tekstów, którego nie da się dosłownie przetłumaczyć, bo dosłownie Paweł wzywa ich i nas na miłosierdzia Boże. To nie działa w naszym języku polskim. W języku polskim to słowo zasadniczo występuje w liczbie pojedynczej, bo oznacza abstrakcyjną rzeczywistość. Zazwyczaj nie tworzy się liczby nogi. Miłosierdzia. Wzywam was ze względu na miłosierdzia. Okazał ci Bóg miłosierdzia. No nie, miłosierdzie ci okazał. No nie, miłosierdzia. Liczba mnoga. Bardzo rzadko liczba mnoga, bo to nie działa w języku polskim, bo tak nie mówimy. Ale taka jest prawda, że Paweł się odwołuje do miłosierdziów, a nie do jednego miłosierdzia, bo wyrazem tego Bożego miłosierdzia, albo takim wielopłaszczyznowym, wieloaspektowym wyrazem Bożego miłosierdzia jest to, że chociaż wszyscy byliśmy duchowymi bankrutami, o tym Paweł pisze wcześniej, chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy, chociaż żadnemu z nas nie dostaje, chociaż nikt z nas nie robił tego, czego Bóg oczekiwał, nie chciał tego robić. Więcej, Paweł w 5 rozdziale mówi, chociaż my wszyscy odwróciliśmy się do Boga plecami i traktowaliśmy go jak najgorszego wroga, to On zdecydował się mimo wszystko, ponieważ tak bardzo nas ukochał, posłać swojego Syna, żeby zajął nasze miejsce. Czyli Jezus daje nam ratunek, Jezus daje nam swojego Ducha Świętego, przez tego Ducha Świętego nas uzdania do innego życia, uświęca, przysposabia do innego życia, przygotowuje do wieczności. Lista jest bardzo długa i to wszystko są wyrazy Bożego miłosierdzia. Albo jakby to Paweł powiedział dosłownie, miłosierdzia Boże. Dlatego ty i ja jesteśmy wezwani, zachęcani, proszeni, przynaglani, abyśmy ze względu na takiego właśnie Boga, miłosiernego Boga, składali nasze ciała jako ofiarę żywą. Wiecie, dla nas to dzisiaj może brzmieć dziwnie, te słowa. Jeżeli tak się wsłuchasz, te słowa, one brzmią dziwnie. Składać ciała jako ofiarę. Kiedyś to nie było dziwne, bo te ofiary były regularne. Poganie składali ofiary, Żydzi składali ofiary, składali je codziennie, składali je na każdym rogu, w każdym miejscu. Żydzi w świątyni, poganie w różnych swoich świątyniach, w różnych miejscach. Krew się lała strumieniami na okrągło, więc to było czymś zupełnie naturalnym. Dlatego nienaturalne było dla nich wtedy czytanie albo słuchanie tego, o czym Paweł mówi. Wzywa was ze względu na miłosierdzia Boże, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą. Dziwne. Dziwne, bo wszystkie tamte ofiary, jakkolwiek by na nie nie patrzeć, mniejsze, większe, ładniejsze, brzydsze, bliżej, dalej, w takim czy w innym miejscu, wszystkie ofiary bez wyjątku były ofiarami. Ofiara ma to do siebie, że co? Że jest martwa. Ofiara ma to do siebie, że jest martwa. A ta ofiara, o której Paweł mówi, jest zupełnie inna. Tu Paweł mówi, wzywam was, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą. Pewnie to też słyszeliście, bo to jest już wyświechtane powiedzenie odnoszące się do ofiary, że problem z żywą ofiarą polega na tym, że ta żywa ofiara ma tendencję schodzenia z ołtarza. Panie, oto masz mnie, jestem, oddaję ci się. Już zaraz, poczekaj, chwileczkę. Nie, może jeszcze chwila, bo tutaj mam coś ciekawszego, ale ja wrócę do tego. Panie, jestem znowu, oddaję ci się znowu, jestem cały twój, ale zaraz. No dobra, może jeszcze chwilę poczekajmy, bo tu mam z drugiej strony coś jeszcze ważniejszego. To jest to, że ta ofiara ma tendencję zawsze spełzywać, tak to się mówi w języku polskim? Spełznować, schodzić z ołtarza. Nie wiem, co myślisz, kiedy mówię ciało, bo o to chodzi, że mamy składać nasze ciała jako żywą ofiarę. Kiedy czytasz ten tekst, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, to niektórzy z was, biorąc pod uwagę ten etap w życiu, w którym jesteś, mogą myśleć, może się okazać, szału nie ma. Moje ciało się starzeje, jest słabe, jest schorowane, jest pomarszczone. Na dobrą sprawę dzisiaj zauważam kolejną zmarszczkę w łazience, więc nie wiem, co o tym myśleć. Jest powolne. Lista mogłaby być długa i możesz pomyśleć sobie, no szału nie ma. Może pomyśleć, no jak to się ma do ofiar starotestamentalnych ofiar, o których czytamy, że te wszystkie ofiary miały być ofiarami bez skazy. Takimi miały być. I takimi kapłani mieli ofiarować. I kapłano, rolą kapłana była inspekcja ofiary, inspekcja tego zwierzaczka, który był przeprowadzany. Jeżeli była skaza, to ta osoba, która była gotowa złożyć w ofierze tego zwierzaka, musiała kupić kolejnego, bo ten się nie nadawał. Musiał być bez skazy. Jak to się ma do naszych ofiar? No właśnie tak, że on, i o tym wiemy, złożył doskonałą ofiarę. Złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, która, jak czytamy, autor listu do Hebrajczyków nas zapewnia, nie może być powtórzona. Nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. My nie składamy naszych ciał w ofierze, ale składamy nasze ciała z wdzięczności Bogu za tą ofiarę, której On dokonał. Bez względu na to, czy jesteś osobą w średnim wieku, trochę starszą i myślisz w swoim ciele, że niewiele już tego zostało. Bez względu na to, czy jesteś osobą młodszą i możesz o sobie myśleć dzisiaj, tak jak tutaj jesteś, no moje ciało, dzięki Ci, Panie, za to, że jeszcze jest żwawe, dynamiczne, wysportowane, elastyczne, mogę zrobić podwójny szpagat z potrójnym tulupem, jeżeli jeżdżę na łyżwach, mogę te wszystkie rzeczy niesamowite robić, ale jednocześnie, kiedy tak się wgłębisz w to, jaką osobą jesteś, to musisz się przyznać, tak, takim jest moje ciało, ale też jest impulsywne, jest nerwowe, jest przygnębione, potrafi być aroganckie i tu nie mówimy o zewnętrznym wyglądzie, tylko mówimy o tym, w jaki sposób to, kim ty jesteś, przejawia się na zewnątrz, bez względu na to, czy jesteś osobą młodszą, czy osobą starszą. A jednak, i to jest zadziwiające, to jest wyrazem Bożej troski, Bożej miłości, Bożej wielkości, Bożej potęgi, Jego chwały, że On decyduje się, On chce, On pragnie używać ciebie takiego, jakim jesteś, dla swojej chwały. Wyobrażasz to sobie? Ktoś mógłby użyć aniołów, gdyby chciał. Jest tak wielkim Bogiem, że mógłby użyć jednego potężnego anioła, który by komunikował wszem i wobec dobrą nowinę o zbawieniu. A jednak w swojej wielkości chce używać naszą małość. Dlatego zachęca nas ich zdania do tego, żebyśmy składali każdego dnia naszą wolę, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasz czas, nasze myśli, nasze stopy, nasze ręce, nasze oczy, nasze dłonie, nasze wszystko składali Jemu z wdzięczności. Ze względu na Jego miłosierdzie. Jeżeli myślisz, że się nie nadajesz, to pomyśl o tych wszystkich osobach, które miały prawo tak myśleć. Mam na myśli tych, o których czytamy w tej księdze. Tymoteusz miał wrzody na żołądku, żona Ozeasza była kobietą luźnych obyczajów, Mojżesz się jąkał, Amos znał się jedynie na przecinaniu drzewek. Noemi była wdową, Gideon i Tomasz powątpiewali, Piotr bał się śmierci, Paweł był mordercą, Jeremiasz przechodził przez depresję, podobnie Eliasz, Jonasz uciekał przed Bogiem, Marta była panią martwiącą się, Dawid był za młody, Abraham był za stary i to nie jest wcale wyczerpująca lista wszystkich tych ludzi, którzy mogliby mieć różne wymówki, żeby powiedzieć Bogu, ja się do tego zupełnie nie nadaję. A dziś to jest piękno Boga, wyjątkowość Boga, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdania powołanych. Zdanie na, żebyśmy składali nasze ofiary, nasze ciała w ofierze, to jest metafora oddania się, zawierzenia Bogu, powiedzenia masz mnie, oto jestem, taki jaki jestem. Jestem gotowy z tym, kim jestem, z tym, kim mogę się stawać, z tym, kim chciałbyś, żebym był w tym wszystkim, gotowy, żeby składać swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą, która jest Tobie miła. Żywa ofiara, bo zostaliśmy ożywieni w nim, święta, bo zostaliśmy uświęceni, oddzieleni, powołani do innego życia i miła, bo zostaliśmy przysposobieni do życia, które podoba się Bogu, które oddaje Bogu chwałę. Dlatego możemy składać dosłownie logiczną ofiarę, albo rozsądną, przemyślaną, świadomą. Niektóre przykłady oddają to duchową. Wszystko jest właściwe. Duchową ofiarę, ponieważ ta duchowa jest wynika z mojej świadomości tego, kim jestem, kim jest Bóg. Elizabeth Elliot powiedziała, nie możesz mówić, że oddałeś Bogu swoje serce, podczas gdy chcesz zachować prawo do swojego własnego ciała. Generał Booth, założyciel Armii Zbawienia, jest osobą, której zadawano różne pytania. Jedno z nich brzmiało, jak to jest, że masz taki wpływ na innych, skoro nie jesteś osobą rozpoznawalną? Na co Booth odpowiedział, Jezus Chrystus ma mnie w całości, ma mnie całego. Życie z Jezusem to trochę tak jak noszenie niewidzialnego munduru, który jednak mimo wszystko wszyscy widzą. Więc skoro jesteśmy przynagleni, by żyć, by składać nasze ciała w ofierze, czyli żyć dla Boga na co dzień, to dalej Paweł mówi o tym, jak to życie ma wyglądać w praktyce. Mówi o tym, żebyśmy żyli przemienionym umysłem. To prezentowanie Bogu naszego ciała zaczyna się od przemienionego umysłu. Bardzo lubię korzystać z różnych parafraz Nowego Testamentu, bo one do mnie przemawiają. Jedna z nich: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Albo inny: nie upodabniajcie się do postaw i wartości, które stoją w opozycji do Bożych norm. Bardziej dosłownie: nie dajcie się kształtować na modłę tego świata. Bo to jest sposób, w jaki Paweł o tym pisze, używając ciekawego określenia, które było wiązało się z takim formowaniem czegoś. Tak jak garncarz formował dzban i kształt tego dzbanu i decydował o niego, to Paweł mówi: nie dajcie się formować, nie dajcie się kształtować w taki sposób, w jaki ludzie, którzy mają Boga za nic, żyją i w jaki sposób myślą. Nie wysyłaj swojego umysłu na urlop, Paweł mówi, albo nie zostawiaj go za drzwiami. Wiesz, ja jestem całkowicie świadomy tego, kiedy o tym wszystkim mówię, że jedną z największych ludzkich obaw jest być odrzuconym przez grupę. To jest jedna z naszych największych obaw. Posłuchaj proszę fragmentu z artykułu, który jest nazwany Odrzucony i Samotny, który opublikowało brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Artykuł mówi coś takiego: plemię przemówiło. Jesteś zwolniony. Możesz teraz opuścić dom wielkiego brata. Język i fabuły reality show nieustannie koncentrują się na odrzuceniu. Najwyraźniej widowisko eksmisji ludzi z jakiejś grupy lub wydarzenia przemawia do widzów na niezliczone, wielowymiarowe sposoby. Ludzie postrzegają odrzucenie jako równie interesujące jak seks. Dlaczego to jest tak fascynujące? Podejrzewam, pisze autor, że odpowiedź leży w sile ludzkiej potrzeby przynależności. Ludzie są z natury i w szerokim zakresie społeczni w sposób, którego zwierzęta nie są w stanie sobie wyobrazić. Większość zwierząt poznaje świat za pomocą 5 zmysłów, ale ludzie poznają świat głównie od siebie nawzajem. Więź społeczna to chleb powszedni ludzkiego życia, a odrzucenie uderza w samo jej sedno. Ludźmi nieustannie kieruje potrzeba nawiązywania więzi z innymi. Większość ich myśli, emocji, impulsów i zachowań jest przynajmniej pośrednio zakorzeniona w tej potrzebie. Najprawdopodobniej korzenie ludzkiej potrzeby przynależności są głębsze, niż nam się wydaje. Sposób, w jaki ludzie myślą, działają, czują i pragną, jest głęboko powiązany z tym nadrzędnym celem, jakim jest połączenie nas z systemem kulturowym. W tym kontekście wykluczenie społeczne lub odrzucenie nie jest po prostu jednym z wielu nieszczęść ani smutnym dramatem. Uderza w sedno tego, do czego stworzona jest nasza psychika. Widzisz, to tak w taki bardzo naukowy sposób opisane to, że potrzebujemy ludzi, chcemy ludzi, zależy nam na ludziach, musimy być częścią grupy, nie możemy być sami, chociaż nawet niektórzy z nas, ci bardziej introwertyczni, myślą, dobrze nam być ze sobą samym, ale nawet taka osoba potrzebuje kontaktu z drugą osobą. I kiedy jest ten kontakt, to boimy się odrzucenia. Nie chcemy być odrzuceni przez innych. Dlatego Bóg nas uczy, że jesteśmy w świecie. Żyjemy w świecie, żyjemy pośród ludzi, ale nie jesteśmy ze świata. Jesteśmy z innej rzeczywistości. Mamy inny, mamy przemieniony umysł. Dlatego jesteśmy zachęcani, aby nie być jak reszta, jak tłum ludzi. Jeden teolog powiedział: nie pozwól, aby świat decydował, jaką osobą powinnaś czy powinieneś być albo stawić. Chodzi o życie zintegrowane z tym, co wierzę. Żyj tak, żeby ludzie zapytali się ciebie o Boga. A jak to wszystko się dzieje? Przez słowo. To się wszystko dzieje przez słowo. Bo czytamy, że to jest Boża moc. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Zdolne do tego, żeby zrobić to, do czego Bóg je zamierzył. A więc jesteśmy zachęcani, przynaglani, proszeni, wzywani do tego, żeby składać Bogu nasze ciała w ofierze, żeby była to żywa ofiara. Ta przemiana zaczyna się od naszego przemienionego umysłu i skutkuje poznaniem Jego woli. Jest taka zabawna historia pewnego mężczyzny, który powiedział, że zaczął w końcu dbać o siebie. To dbanie o siebie polegało na tym, że przejeżdżając każdego dnia w drodze do pracy obok swojej ulubionej cukierni i kupując, stając tam, i kupując tej ulubionej cukierni swój ulubiony pączek ze swoim ulubionym kremem, ze swoim ulubionym nadzieniem, stwierdził któregoś dnia, że jednak to jest moment, kiedy zaczyna dbać o siebie i już nie będzie tam stał. I zakomunikował to kolegom i koleżankom w pracy, którzy byli z niego bardzo dumni. No i pod wrażeniem, facet jest gość, naprawdę trzyma się swojej deklaracji. Dzień, drugi, trzeci, kolejny, aż w końcu któregoś dnia zdziwili się, bo gość wchodzi do biura i trzyma nieskromne pudełeczko z pączkami, już nie jednym, ale kilkoma, ze swoim ulubionym nadzieniem. I oni rozłożyli ręce i mówili, hej, no co się stało? Co się stało? A on do nich, no nie uwierzycie. No nie uwierzycie, co się stało. No, jak wiecie, podjąłem decyzję, żeby jeździć do pracy inną trasą. No i tak też robiłem każdego dnia, ale jakoś tak się dzisiaj stało, że po prostu, no nie wiem, ni skąd, ni zowąd zawożą, że jadę tą samą trasą. Jadąc tą samą trasą już z daleka poczułem ten zapach, zbliżając się do piekarni tego mojego ulubionego pączka, innych pączków, w tym tego mojego, i pomyślałem sobie, panie, jeśli znajdzie się miejsce na parkingu, to znaczy, że tak, a jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i nie uwierzycie. Jak już ósmy raz okrążyłem całą tą okolicę dookoła, to znalazło się miejsce parkingowe. Widać, taka była Boża wola. No właśnie, widzisz, tak to jest z Bożą wolą, że my zadajemy często pytanie, no jaka jest ta Boża wola? No od młodości, jaka jest Boża wola? Gdzie mam mieszkać? Za kogo mam być za mąż? Z kim się ożenić? Jaki zawód? Jakie studia? Czy kończyć? I tak dalej. I ciągle chcemy poznawać tą Bożą wolę, ale tak naprawdę, jak ja to czasami mówię, chcielibyśmy służyć Bogu, najchętniej służylibyśmy Mu jako doradcy. Czyli najchętniej byśmy powiedzieli, jaka powinna być Jego wola w stosunku do naszego życia. Ta zabawna historia o tym człowieku, z którym ja się bardzo utożsamiam. Dobrze, że nie mam piekarni po drodze. Ona jest gdzieś tam po sąsiedzku, ale jest w zasięgu wzroku i w zasięgu dojazdu. Ja to doskonale rozumiem, ale wiesz, ta historia popycha nas w stronę pytania, czego tak naprawdę chce Bóg. No bo my wszyscy czegoś przecież chcemy, ale jeżeli my czegoś chcemy, to warto czasami przystanąć i zastanowić się, czego tak naprawdę chce Bóg. Już usłyszałeś to wcześniej. Bóg chce Ciebie, całego, takiego, jakim jesteś, żebyś przyszedł do Niego i powiedział, oto jestem. Jestem Twój. Używaj mnie, przemieniaj, kształtuj mnie. Doświadczaj mnie. Szlifuj mnie. Bóg chce naszego przemienionego umysłu, co da wyraz przemienionej woli dostosowanej do woli Boga. Jak to powiedział jeden z ojców Kościoła. Kochaj Boga i rób co chcesz. W takiej kolejności. Jeżeli będziesz naprawdę kochał Boga, to stwierdzenie rób co chcesz nabiera zupełnie innego znaczenia. Bo ono nabiera znaczenia w kontekście Twojej miłości do Boga i Twojej relacji z Bogiem. Ja myślę, że o tym wiesz już i wybacz, jeśli to powtórzę po raz kolejny, ale to jest Boża prawda. Bez odnowionego umysłu nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie zmienić naszego zachowania, być innym mężem, być inną żoną, innym ojcem, inną matką, córką czy synem. Bez przemienionego umysłu nie jesteś w stanie nie myśleć źle o innych. Nie jesteś w stanie nie plotkować, nie obmawiać, nie oczerniać, nie być egoistą. Nie jesteś w stanie uwolnić się od pychy, od zazdrości, od strachu. Nie jesteś w stanie wydawać owocu sprawiedliwości. Nie jesteś w stanie przeciwstawić się zwodniczym pragnieniom. Nie jesteś w stanie oprzeć się grzechowi, myśleć o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, uchodzące za wzór. Nie jesteś. Będziesz w stanie wtedy, kiedy twój umysł będzie przemieniony, a będzie przemieniony wtedy, kiedy zaczniesz od wdzięczności Bogu i będziesz myślał o tego ramieniu miłosierdzia Bożego, którego się okazał. Poddawania się działaniu Jego Ducha Świętego. A więc kończąc, jesteś nowym człowiekiem w Chrystusie. Ufam, że tak jest. Jeśli nie, podejmij dzisiaj tę decyzję, żeby prawdziwie kroczyć z Jezusem. Bo tu nie chodzi o religijność, o świętoszkowatość, o kościelnictwo. Tu chodzi o żywą, autentyczną relację, którą Bóg chce Ci dać razem z sobą przez Chrystusa. Jeżeli jesteś nowym człowiekiem w Chrystusie, to jako nowy człowiek możesz odpowiadać w swoim życiu na Boże miłosierdzie, a twoją główną motywacją będzie wtedy wdzięczność za Bożą łaskę. Możesz żyć kontrkulturowo, to znaczy opierać się pokusie przyjmowania światowych zachowań, wartości, sposobów myślenia. I wreszcie możesz być w stanie rozeznawać, jaka jest tak naprawdę Boża wola. Innymi słowy, co jest dobre, miłe i doskonałe z Bożej perspektywy. Tego doświadczył Aguś. Tak go nazwałem pieszczotliwie, Aguś. Chociaż mały Aguś, kiedy dorósł, to już nie był Agusiem, ale był Augustynem, o którego jego matka się gorliwie modliła. Augustyn miał ten przywilej studiowania na prestiżowej uczelni, na kierunku, który był topowym kierunkiem. To była retoryka, która w tamtych czasach była topowym kierunkiem. Studiował retorykę i jednocześnie żył w konkubinacie z kobietą przez 15 lat. Zastanawiam się, myśląc o jego życiu, czy był w stanie żyć w tym konkubinacie tak długo, bo był świetnym oratorem i potrafi pięknie mówić, bo to też studiował. Jakby nie było, normą jego życia, jak sam o tym mówił, była niemoralność seksualna, kradzieże i rozboje. Któregoś dnia usłyszał głos w swojej głowie, głos dziecka, który brzmiał tole lege, to znaczy zjedz i mów. Czytaj i mów. Czytaj i mów. I przeczytał w tym głosie, usłyszał słowa z tego samego listu, Pawłowego listu do Rzymian, 13 rozdział, końcówka tego rozdziału, gdzie Paweł zachęca: postępujmy godnie jak za dnia, odrzućcie hulanki, libacje, rozpustę, rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość, przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Nie zrozumiesz tego, dopóki nie zrozumiesz tego wszystkiego, o czym Paweł pisze w pierwszych 11 rozdziałach. To był dzień, kiedy Augustyn to zrozumiał i to on właśnie jest autorem tych słów: kochaj Boga i rób, co chcesz. Również on powiedział: my wszyscy mamy niespokojne serca, dopóki nie doświadczymy spokoju w Bogu. Tak więc chcę cię zachęcić, przynaglić, prosić, błagać, wzywać. Dlatego, abyś żył inaczej, bo możesz. Ponieważ On dał ci wszystko, abyś mógł stawać się wszystkim. Może na próżno jest moje gadanie tutaj, nasze gadanie, na próżno jest nasze myślenie, jeżeli to się nie przekłada na nasze codzienne życie. Nie wiem tak naprawdę, Panie, ile słów musiał być jeszcze wypowiedzianych do mnie, do nas. Już myślę, Panie, że być może zostało powiedzianych już całe mnóstwo tych słów, odkąd jesteśmy tutaj na tym miejscu, odkąd jesteśmy w relacjach z Tobą, ze sobą nawzajem. Tak naprawdę my nie potrzebujemy więcej wiedzieć, Panie. Potrzebujemy bardziej żyć, Panie. Pomóż nam. Dawaj nam, Panie, uległość wobec Twojego Ducha Świętego, który chce nas prowadzić i upodabniać do Twojego szczególnego Syna, który poświęcił samego siebie za nas, za mnie.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.